Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. Przed nami czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, rola i zadania samorządu. A naszymi gośćmi samorządowcy. Pan poseł Łukasz Kmita, kandydat na prezydenta Krakowa, samorządowiec od 2006 roku.
Tak jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oraz pan Ryszard Pagacz, wicewojewoda Małopolski w latach 2020-2023, kandydat do sejmiku województwa małopolskiego.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, czyli rozumiemy, że pan wicewojewoda współpracował przez lata z panem wojewodą.
Tak. Miałem tą przyjemność razem z panem wojewodą Łukaszem Kmitą. Pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata w trudnym czasie, ale to można powiedzieć, że zdaliśmy egzamin. Tak tutaj na początek mogę powiedzieć. To był dla nas trudne doświadczenie, ale wykonywaliśmy go w takim poczuciu obowiązku, że służymy państwu.
Wobec tego, jak Małopolska zmieniła się przez ten czas, kiedy był pan wojewodą małopolskim?
Muszę powiedzieć, że to był dobry czas dla samorządów właśnie. Mogę dać takie świadectwo. Po pierwsze, dbaliśmy o tożsamość. Ogromne środki Kraków chociażby otrzymał na kwestie związane z kulturą. Kilkaset milionów złotych zostało przeznaczone przez pana ministra Piotra Glińskiego na zakup chociażby kolekcji Czartoryskich, na można powiedzieć przebudowę i modernizację Muzeum Czartoryskich, ale także na Wawel. Ale myślę, że samorządy otrzymały także mocne wsparcie z takich dwóch strategicznie ważnych programów. Program inwestycji strategicznych i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Łącznie w przeciągu 4 lat to była kwota prawie 10 miliardów złotych w Małopolsce. I dzisiaj jadąc niemal każdą drogą, poruszając się po każdej gminie, widzimy efekty tej pracy. Myślę, że to są dobre owoce i warto docenić to, i też zachęcam i naszych radiosłuchaczy, i naszych telewidzów, żeby też popatrzyli, jak wiele się zmieniło i jak jakość życia wzrosła. Pewnie, że jeszcze są ogromne wyzwania przed nami, ale myślę, że to, co udało się wspólnie zrobić, modernizację szkół w samej Małopolsce, przebudowa ponad 1300 kilometrów dróg lokalnych, gminnych i powiatowych, tych można powiedzieć najbliższych mieszkańcom, ale także nowe remizy, nowe szkoły, nowe ośrodki zdrowia. Ja muszę przyznać, że w sposób szczególny mnie utkwiło, jako też osobie, która w samorządzie działa od 2006 roku, taka miejscowość niedaleko Nowego Sącza, skromna bardzo gmina, gdzie dzieci uczyły się w szkole, ale ta szkoła, można powiedzieć, składała się z kilku elementów. Z remizy, z plebanii, bo ksiądz częściowo wypożyczał budynek plebanii, żeby dzieci mogły się uczyć, a więc to też wielka rola kościoła, za którą bardzo dziękuję. No i z takiego budynku niedostosowanego, który był jakby filią szkoły. I dzięki tym środkom rządowym, które trafiły, pan wójt zbudował szkołę i dzieci uczą się w takiej szkole, można powiedzieć, oni mówili, że to szkoła marzeń. I takich marzeń wspólnie udało się spełnić bardzo wiele. Ale też Kraków, i tutaj chcę powiedzieć, że chciałem zaprzeczyć także tym wszystkim osobom, często związanym z drugą stroną sceny politycznej, które mówią, że duże miasta nic nie zyskały. Do Krakowa trafiło 250 mld zł, między innymi modernizowana będzie szkoła przy ulicy Sucharskiego za ponad 30 milionów złotych. Duży jest budowany kompleks Centrum Muzyki, które będzie służyło i mieszkańcom, ale także i turystom na Cichym Kąciku za 99 milionów złotych. Tych rzeczy było bardzo wiele. Także takie miejsce dla seniorów, miejsce opieki dla seniorów, to też ogromne środki, które trafiły. No i przed nami także budowa kładki łączącej 2 brzegi Wisły, więc zarówno mniejsze samorządy, jak i nasz królewski Kraków był beneficjentem ogromnego rządowego wsparcia przekazanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który my razem wspólnie z panem wojewodą Pagaczem reprezentowaliśmy w terenie. Muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście, jako człowieka młodszego od pana wojewody, współpraca z panem wojewodą, jego taki szacunek do także tradycji, do tego, że Małopolska jest różna, że warto także, żebyśmy się uczyli wspólnie, był bardzo budujący i to tak nieraz żartowałem, że to jest tak dobra drużyna polega na tym, że jest i osoba starsza z większym doświadczeniem i osoba młodsza z pełną energią i ten efekt synergii w Małopolsce mieliśmy zachowany.
No tak, już jest dyrektor często wspominał o tym, że młody szybko biegnie, a starszy wie dokąd biec. Nieopodal, bo niespełna 100 kilometrów od Krakowa jest Tarnów. To miejsce szczególnie bliskie dla naszego gościa, pana Ryszarda Pagacza. Czym Tarnów słynie? No, to jest taką wizytówką Tarnowa.
Tarnów ma wiele zalet. To przede wszystkim, co uderza przybysza, takiego człowieka, który pierwszy raz trafi do Tarnowa i gdzie zapraszamy, to Starówka. Starówka, katedra, to są niepowtarzalne obrazy. Zresztą uważany jest nawet przez filmowców za taką dobrą scenerię do realizacji filmów o Wiedniu. No, przypomina swoją architekturą trochę, a jest tańszy. Trochę jeden, a jest tańszy, łatwiej można zrealizować tam filmy. Natomiast Tarnów nie tylko architekturą, ale pięknymi krajobrazami w samym Tarnowie i wokół Tarnowa. Nawiązując do wypowiedzi pana wojewody Łukasza Kmity, przed chwilą ile środków zostało przeznaczonych na zabytki, na kulturę, chciałbym wspomnieć, wymienić tylko jedną rzecz, która dzięki zabiegom pana burmistrza Dawida Chrobaka niedaleko od Tarnowa udało się i udaje się stale, bo przecież to jest proces, który się zaczął 5 lat temu, podnosić z ruin zamek, słynny zamek w Melsztynie. Do końca roku baszta została przykryta, ta najważniejsza, która jest jednocześnie taką basztą widokową i zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby podziwiać ten przełom Dunajca wokół Tarnowa, a więc pejzaże, krajobrazy, a również ludzie. Ludzie, którzy mieszkają w samym Tarnowie, ale i wokół, w gminach, mieszkają i żyją i działają i pracują w takim przekonaniu, że warto być Polakiem, warto budować, warto tworzyć. No zresztą Tuchów obok również znany bardzo ojcom doskonale. To są te miejscowości, które mają swój urok, bo przecież niedaleko i Grybów jest i miejsca, które są znane i dużo też środków na to przeznaczyliśmy, cmentarze z I wojny światowej i w ogóle cmentarze, które doczekały się takiego odtworzenia czasem nawet, ale odtworzenia, odbudowy i za to wszyscy ci, którzy trafią, nawet Austriacy, chwalą.
Piękna jest Małopolska.
Prawda.
Bo piękna jest Polska.
Najpiękniejsza.
Reforma samorządowa z 1990 roku, na mocy której powstały samorządowe gminy, uznawana jest za jeden z filarów III Rzeczypospolitej Polskiej. Ta reforma, u podstaw której stoi rząd pana Tadeusza Mazowieckiego. Wielu uznaje właśnie tę reformę za jedną z najważniejszych w ostatnim 35-leciu. Czy panowie podzielają to zdanie i jaki był cel właśnie tejże reformy, panie wojewodo?
Trzeba przyznać, że samorząd powinien być blisko mieszkańców, powinien rozwiązywać ich problemy, powinien tak naprawdę być przedstawicielem danej wspólnoty. Ja zawsze mówię i na każdym spotkaniu, które także w ostatnim czasie na terenie Krakowa, że zapraszam do budowania wspólnoty. Bardzo często osoby, które zarządzały samorządami, próbowały niestety także prywatyzować te samorządy. Często tak było także w dużych miastach i muszę przyznać, że o ile sama idea powstania samorządów, rozwiązywania takich, no można powiedzieć, ludzkich tematów, problemów, bycia blisko opieki społecznej, edukacji, bo przecież tym zajmuje się samorząd, to w bardzo też wielu obszarach miastach dochodziło do pewnych patologii i między innymi rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił, żeby maksymalnie 2 kadencje mogli włodarze miast i gmin sprawować swoje funkcje. To było dla wielu niezrozumiałe, bo no bardzo często mieliśmy wójtów, burmistrzów, którzy byli od 20 lat dobrymi gospodarzami, no ale mieliśmy też takie przypadki w Polsce, gdzie na skutek, no myśmy nawet mówili o pewnej sitwie, sprywatyzowano samorządy. Wpływano na obywateli, na życie w taki sposób nawet często nieprzyzwoity. My dzisiaj w Krakowie widzimy taką sytuację, że prezydent Majchrowski, który trzeba przyznać w czasie pandemii czy napływu uchodźców z Ukrainy współpracował z rządem i tu chcę podkreślić, że bardzo mi się podoba takie zachowanie, to jednak w wielu obszarach był związany i z Platformą, z Trzecią Drogą i z osobami, z którymi można powiedzieć, no nie do końca też rozumiały ideę samorządu, bo mówiąc wprost traktowały samorząd jako pewien łup polityczny. Ja dzisiaj na spotkaniach z mieszkańcami mówię, że trzeba by wrócić do korzeni samorządów, czyli do tego, żeby czy to miejskie spółki, czy to miejskie instytucje obsadzać osobami kompetentnymi. Niekoniecznie z klucza politycznego, ale osobami, które będą potrafiły sprawnie zarządzać administracją, sprawnie przeprowadzać remonty, sprawnie prowadzić inwestycje. No bardzo często na przykład w Krakowie mieliśmy sytuację taką, że prowadzone remonty były na 2 ulicach, tak jest w przypadku ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki i tak naprawdę pół miasta się korkowało. Wszyscy mówią, no dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że bardzo wiele urzędników nie przemyśliwało pewnych decyzji. Podejmowało decyzje pochopnie, w efekcie mieszkańcy i także turyści musieli stać w korkach, a według badań, które posiadamy, dzisiaj największym problemem Krakowa są korki, brak zieleni i betonoza. I między innymi o tych tematach mówię. Ten standard życia mieszkańców w wielu wypadkach się podniósł. On także dzięki środkom rządowym w Krakowie mamy w tej chwili budowę północnej obwodnicy Krakowa. Czegoś, co za czasów Platformy Obywatelskiej było niemożliwe. Ówczesna pani minister infrastruktury, pani Maria Wasiak mówiła, że środków rządowych na ten cel nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość obiecało i dotrzymało słowa. Więc myślę, że z jednej strony trzeba postawić w samorządzie na dobrych i sprawdzonych gospodarzy. Często są to osoby, które też nie chcą startować z listy politycznej, stworzą swój komitet i to trzeba zrozumieć. W Małopolsce taki przykład mamy chociażby w Myślenicach. Świetny burmistrz, pan Jarosław Szlachetka, podobna sytuacja w Wadowicach. Świetnym gospodarzem Wadowic jest pan burmistrz Kaliński. Mamy także burmistrza Okoczuka, którego bardzo szanuję i chcę powiedzieć, że jest człowiekiem niezwykle otwartym i można powiedzieć, przeprowadził też Trzebinie przez trudny czas, gdzie pojawiały się zapadliska. Wtedy tam wspólnie pracowaliśmy, aby jak najmniejszy, no nazwijmy, najmniejsze problemy odczuli mieszkańcy, więc są tacy samorządowcy, którzy idą z własnego komitetu, ale są też tacy samorządowcy, którzy wybierają komitet partyjny, tak jest chociażby w Stryszowie, gdzie mamy, myślę, że jednego z najlepszych wójtów w Małopolsce, pana Szymona Dumana. Gmina, która przez lata była symbolem no, pewnej biedy, zacofania, dzięki dobrej współpracy z administracją marszałka województwa i także z nami w ostatnim roku przeżywa swoisty rozkwit. Stryszów tuż obok Kalwarii Zebrzydowskiej, gdyby ktoś z naszych słuchaczy albo telewidzów był w Kalwarii, a za chwilę przecież uroczystości piękne w Kalwarii, związane też z Wielkanocą, to zachęcam też, żeby odwiedzić Stryszów i zobaczyć, jak piękne gminy rozwijają się. A więc postawmy na dobrych gospodarzy i też zachęcam wszystkich, żeby iść na wybory, żeby włączyć się także w taką, można powiedzieć, kampanię, ale kampanię promującą dobre rzeczy, bo samorząd z natury to miało być te rzeczy najbliższe i jednocześnie najważniejsze. Muszę powiedzieć także, że bardzo ważną kwestią, o tym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński podczas całkiem niedawnej konwencji w Krakowie, jest to, aby w samorządach byli ludzie prawicy, ludzie związani także z wartościami chrześcijańskimi, chrześcijańskimi, bo dzisiaj w przypadku zalewania szkoły przez lewicową ideologię, a widzimy to niestety ze strony Ministerstwa Edukacji, jedyną tamą, która może przeciwstawić się tym działaniom w szkole podstawowej, w szkole średniej, jest samorząd, bo szkoły średnie są zarządzane przez powiaty, szkoły podstawowe, przedszkola przez gminy. Jeśli tam będziemy mieli ludzi wiary, jeśli tam będziemy mieli ludzi, którzy mają wartości, to jestem przekonany, że nawet ten napływ lewicowej ideologii, bardzo takiej często ostrej w natarciu, spowoduje, że uda się uchronić kolejne pokolenia. A więc samorząd to jest też część ważnej polityki, nie państwa, ale polityki, a w myśl nauki społecznej Kościoła katolickiego, przecież to polityka to działanie na rzecz dobra innych.
Na dzień 1 stycznia 2024 roku mamy 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatowych, powiatu i 2477 gmin. No i jeśli chodzi o województwa. Co rusz pojawiają się pewnego rodzaju zdania, poglądy, że powinno się to zmienić, zredukować do 12 województw. Nie wiem, jak pan wojewoda Ryszard Pagacz spogląda na tego rodzaju propozycje. No, Tarnów zmienił swoje oblicze, prawda, po tej reformie związanej z województwami.
Rzeczywiście, no, Tarnów, można powiedzieć, stracił na znaczeniu w sytuacji, kiedy stał się częścią województwa małopolskiego. Słyszałem też inne projekty, nie wiem, mam nadzieję, że one nie są tylko projektami czysto wyborczymi, że powinno powstać kolejne województwo, które obejmowałoby część województwa małopolskiego, krótko mówiąc ziemię nowosądeckie i tarnowskie. Takie projekty swego czasu już były. Pytanie, czy to, co w tej chwili udało się stworzyć, czyli też 16 województw, ta administracja już troszkę okrzepła. Były też takie pomysły przed niektórymi wyborami, również samorządowymi, by część administracji, na przykład administrację sejmiku województwa małopolskiego, przenieść do mniejszych miast, na przykład do Tarnowa. Jak niestety do tej pory nie udało się tych projektów zrealizować. No ale wszystko przed nami. Na pewno takie miasta jak Tarnów, bez mała 100-tysięczne, na wzroście ilości administracji pewnie by skorzystało. Ja sam, będąc wojewodą, w porozumieniu z panem wojewodą, stworzyliśmy firmie, powiedzmy, coś, co może się nam przydać w niedługim czasie. Myślę tutaj o ewentualnej emigracji na miastkę zamiejscową Wydziału Spraw Cudzoziemców. Coś, co no, w sytuacji zagrożenia, w sytuacji trudnej może być potrzebne. I dzięki Bogu to funkcjonuje, ta administracja. Młodzi ludzie, którzy doskonale są przygotowani, zdają egzamin. Więc rozwój chociażby takich wydziałów, które mogą być potrzebne w każdej chwili, widziałbym sens. No i ten projekt, o którym wspomniałem, czyli część administracji, na przykład sejmiku województwa małopolskiego, przenieść do Tarnowa, a z całą pewnością stałe dyżury marszałków w Tarnowie byłyby jakimś rozwiązaniem. A ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego pytania, które ojciec zadał odnośnie tego oceny projektu administracji, podziału administracji. Rzeczywiście to w moim przekonaniu również trafiona decyzja. No tutaj akurat jako przykład pana wojewodę podam, ponieważ ta możliwość funkcjonowania w administracji wielu ludzi uaktywniła wielu zdolnych ludzi, wielu młodych zdolnych ludzi, którzy mają swoją wizję tego, jak Polska powinna funkcjonować. I samorząd daje taką możliwość. A jest to bezpośredni wybór, bo przecież wiemy, że wójtów, prezydentów wybieramy, radnych wybieramy w wyborach bezpośrednich. Czyli tak, jak sobie ludzie życzą, jak ludzie chcieliby, w jakim kierunku powinien iść rozwój danych regionów, tak się realizuje. I ten projekt, o którym wspomniał tutaj przed chwilą również pan wojewoda Łukasz Kmita, projekty dotyczące Polskiego Ładu, czyli dużo środków finansowych przekazanych samorządów, one były tak zrealizowane, że można było realizować różne zadania, również zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, różne zadania takie, jakie zdaniem włodarzy, samorządów, samorządowych w danym momencie, w tej chwili są najbardziej potrzebne. Wszyscy samorządowcy, z którymi spotykaliśmy się niekoniecznie sympatyzujący z nami, chwalili te programy, twierdząc, że nigdy takich środków finansowych do tej pory samorządy nie dostały. I bardzo dobrze, bo poprawił nam się standard, poprawił nam się możliwość funkcjonowania. Podejrzewam, że przez wiele, wiele lat te sale gimnastyczne, te szkoły, te drogi będą jeszcze funkcjonować dla naszego dobra.
Ważne jest to, że system samorządowy w Polsce nie ma charakteru hierarchicznego, a więc zakres działania samorządu wojewódzkiego nie narusza kompetencji samorządu powiatowego czy gminnego. Jakie to ma znaczenie w praktyce?
To jest to, co ojciec powiedział, pokazuje, że samorządy powinny się wzajemnie uzupełniać. I tak jak marszałek jest odpowiedzialny chociażby za kolej czy przewozy autobusowe u nas w Małopolsce, to świetnie działa. Między innymi są uruchamiane nowe połączenia do tych samorządów, które wcześniej były nazywane tak zwanymi białymi plamami na mapie komunikacyjnej. Oprócz nowych połączeń kolejowych są uruchamiane także autobusy, w tym wypadku kolei małopolskich, które docierają do miasteczek, do gmin, które były pozbawione komunikacji. No w latach, na końcówce lat 90. w latach 2000 padło bardzo wiele PKS-ów. Bardzo często prywatne firmy transportowe nie zapewniały możliwości dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie czy do dużego ośrodka miejskiego. I w ostatnich latach dzięki rządowemu programowi rozwoju połączeń autobusowych w Małopolsce, bo mogę też za Małopolskę się odpowiadać, także dzięki współpracy z nami jako z administracją rządową, uruchomiliśmy dodatkowe połączenia. Oczywiście także marszałek jest odpowiedzialny za część zadań takich jak ochrona zdrowia, czyli za szpitale wojewódzkie. Powiaty odpowiadają, mówiłem chwilę temu właśnie, za ten poziom szkolnictwa średniego, czyli za licea, technika, dawne szkoły zawodowe, a gminy, czyli ten najbliższy szczebel samorządu, odpowiadają za drogi gminne, za edukację na poziomie podstawowym. Warto zwrócić uwagę, że bardzo często samorządy próbują obarczyć rząd pewnymi problemami. Natomiast ja zwracam uwagę, że w ustawie o samorządzie terytorialnym jest wprost wskazane, które zadania są zadaniami własnymi gminy, powiatu czy województwa i one są finansowane z części PIT-u, z CIT-u, ale także z podatków lokalnych. W Krakowie budżet miasta to jest około 8 miliardów złotych. Znaczna część to są środki, które właśnie trafiają z PIT-ów, CIT-ów, ale przede wszystkim z podatków lokalnych. Ja też zachęcam do tego, bo okres ten, może nie świąteczny, ale przedwyborczy w wyborach samorządowych, to jest taki dobry czas, żeby zobaczyć, jak dani nasi przedstawiciele w samorządzie, przedstawiciele także partii politycznych głosowali chociażby za kwestią podatku od nieruchomości. W Krakowie zespół i klub prezydencki, klub Platformy Obywatelskiej głosował za podwyżką podatku od nieruchomości. Dla przedsiębiorców to prawie o 20% do najwyższej skali możliwej. To jest ponad 32 zł za metr kwadratowy podatku od nieruchomości od firm i od przedsiębiorców, którzy wykorzystują na cel komercyjny. Nasi, i tutaj bardzo serdecznie dziękuję naszym radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy wprost mówili, że nie można pewnych obciążeń tak w trudnym czasie popandemicznym także przekładać na przedsiębiorców. Mówię o tym dlatego, bo często potem te osoby, z którymi my się tak różnimy, mówią, że są takie proprzedsiębiorcze, że oni działają na rzecz przedsiębiorców, a tu krótki test i okazuje się, że osoby związane z prawicą, z Prawem i Sprawiedliwością, te działania na rzecz przedsiębiorców mogą konkretnie zrealizować. Myślę także, że te poszczególne poziomy samorządów powinny także ze sobą współpracować i współdziałać. Samorząd powiatowy ma do dyspozycji liczne drogi powiatowe, czyli drogi wyższej kategorii. Mieszkańcy na pewno często nie rozróżniają, która jest droga gminna, która powiatowa, która wojewódzka, ale też z mojego doświadczenia wiem, że właśnie gminy często dofinansowywały także drogi powiatowe, pokazując w ten sposób no, chociażby efekt współpracy. Także szpitale, bo szpitale są zazwyczaj prowadzone przez powiaty, w ostatnich latach otrzymały ogromne wsparcie, ale też zachęcam do tego, żeby nasi samorządowcy, mówię wszyscy, widzieli w tych zadaniach powiatu także możliwość wspierania zadań na tym szczeblu niższym. W bardzo wielu samorządach, w gminach jest tak, że 5 zł od każdego mieszkańca jest przekazywane właśnie na wsparcie szpitala, na modernizację jakiegoś urządzenia, modernizację oddziału. A więc pomimo tych różnych poziomów samorządu i także wyborów do samorządów, bo przypomnę, że 7 kwietnia większość Polaków otrzyma kartę do głosowania na wójta, także na radnego, czy to miejskiego, czy gminnego i także do samorządu województwa małopolskiego. Natomiast w sytuacji miast prezydenckich nie ma wyboru do rady powiatu. Wtedy jest ta jedna karta mniej. U nas w Małopolsce też zachęcam i serdecznie pozdrawiamy naszego drugiego wicewojewodę Mateusza Małdzińskiego, bardzo sprawnego wicewojewody, który startuje z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku. Myślę, że w ogóle w Małopolsce mamy taką dobrą drużynę, drużynę biało-czerwoną nie tylko w sercu, ale przede wszystkim, która się sprawdziła także w tych trudnych czasach. Niezależnie od tego, ostatnie jeszcze słowo, musi być też kontrola państwa nad samorządami. Wojewoda pełnił taką funkcję kontrolną i między innymi dlatego w Krakowie jako wojewoda skierowałem skargę do sądu na uchwałę Rady Miasta dotyczącą strefy czystego transportu. Bardzo ważna uchwała. Ale w efekcie już od 1 lipca no, starsi mieszkańcy, którzy mają starsze pojazdy, diesle, nie mogliby poruszać się po całym Krakowie. Ja jako wojewoda tą uchwałę zaskarżyłem do sądu administracyjnego. Sąd przyznał mi rację i w efekcie uchylona została uchwała. Czyli samorządy wzajemnie się nie kontrolują, ale musi być jednak pewna forma kontroli i właśnie tą formę kontroli sprawuje Urząd Wojewody.
Dziękujemy. Rola i zadania samorządu to temat naszego dzisiejszego spotkania. Trwamy podczas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, a naszymi gośćmi są pan poseł Łukasz Kmita, kandydat na prezydenta Krakowa, samorządowiec od 2006 roku oraz pan Ryszard Pagacz, wicewojewoda Małopolski w latach 2020-2023, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. A my serdecznie zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Rola i zadania samorządu. Pan wojewoda Łukasz Kmita wspominał o tej zależności, pewnego rodzaju również kontroli właśnie ze strony organów państwowych względem samorządu. I tutaj państwa oponenci też tak spoglądają na to, co działo się przez ostatnie 8 lat i mówią, że no właśnie, następowała pewnego rodzaju taka recentralizacja, no, powrót do takiego sterowania odgórnego, ograniczania pewnego rodzaju kompetencji właśnie samorządów. I tak pytanie, czy wobec tego, wobec takich zarzutów, czy się panowie zgadzają z nimi, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy potrzebne nam są samorządy lokalne, czy może wystarczy dobry rząd centralny?
No, nie bardzo zgadzam się z taką opinią, że samorządy były ograniczane. W ostatnich 8 latach, właśnie przed chwilą wspomniałem o tych ogromnych środkach, które były aplikowane do samorządów, więc w żadnym wypadku nie można tu mówić o ograniczeniu. Te samorządy w ogromnej ilości skorzystały z tych środków i tak jak już wspomniałem, pobudowana została architektura, infrastruktura, która z całą pewnością nam się przyda w następnych latach. Czy nam jest potrzebny samorząd? Myślę, że tak. To jest coś, co się sprawdziło i to doskonale funkcjonuje w naszej państwie. Przypomnę, że samorząd, mimo że nie jest hierarchicznie ustawiony w Polsce, to jednak to jest administracja państwowa, więc ma swoją rolę w Polsce. I ta rola, tak jak już tutaj wspominaliśmy, dobrze nam się układała w sytuacji tego zagrożenia wojną, tej emigracji, ogromnej emigracji uchodźców z Ukrainy. Administracja rządowa z administracją samorządową doskonale się sprawdziła w zabezpieczaniu miejsca pobytu tym uciekinierom, w organizowaniu pracy, w organizowaniu stałych bądź przejściowych miejsc zatrzymania dla tych ludzi, no i pomocy, wszelakiej pomocy. Podobnie korzystaliśmy i wielokrotnie tutaj z panem wojewodą Łukaszem Kitą uczestniczyliśmy w różnego rodzaju konferencjach, łącznie z samorządami całej Małopolski w przypadku pandemii. To sytuacja bez precedensu przecież i też doskonale ta administracja się uzupełniała. Myślę, że to są dobre przykłady, które mówią o tym, że jest potrzebna i jedna, i druga. Aczkolwiek, tak jak wspomniał pan wojewoda Łukasz Kmita, jest potrzeba kontroli, bo o tym rozpasaniu samorządowym też była mowa. Więc jest potrzeba kontroli, żeby no, mieć świadomość, że służymy państwu, służymy mieszkańcom. I to w tym kierunku powinno zmierzyć. Jeżeli można jeszcze, to tak przy okazji lansowania chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Tarnów jest miastem prezydenckim i wybieramy prezydenta, a kandydatem na prezydenta jest prezes zakładów mechanicznych, pan Henryk Łabędź. Serdecznie go pozdrawiam.
Rola i zadania samorządu. Halo, odbierzmy telefonem, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, ojciec Tadeusz Rydzyk, no, skończyłem w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ważne spotkanie ze studentami i słucham właśnie tej audycji. Dziękuję bardzo. No i wszystkim życzę, wszystkim, żeby nikt nie popełnił grzechu zaniedbania. Wybierać koniecznie i wybierać mądrze, wybierać ludzi uczciwych, tych, którzy służą ludziom, którzy nie robią jakieś prywaty, jakieś, nie mają zdolności odpowiednich. To jest niezwykle ważne. Te wybory są ważne. Od samorządów zależy, na szpitale, jak słyszymy, często zależą te, i często szkoły i bardzo wiele spraw. Musimy dbać o dobrego ducha, o to, żeby wszyscy ludzie się dobrze czuli, żebyśmy stworzyli jedną wielką rodzinę Polaków w ojczyźnie. Trzeba, żeby mądre samorządy, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje. To jest rewolucja kulturowa. To, co się dzieje, ojczyzna jest w wielkim niebezpieczeństwie. Te ruchy Unii Europejskiej, czytaj niemieckiej, to pójście w kierunku dominacji Niemiec, wielkiego superpaństwa, ta wielka rewolucja kulturowa, to deprawacja dzieci, szkoła właśnie tu jest przemknięta. Widzimy, co robią ze szkołami, co chcą zrobić no, z nauczaniem. Tym bardziej dzięki tym wszystkim, którzy chcą służyć społeczeństwu, ludziom w tych małych ojczyznach. To jest poważna bardzo praca. To jest naprawdę trzeba mieć duże samozaparcie, ale to jest polityka, czyli polityka w znaczeniu chrześcijańskim, to jest realizacja przykazania miłości bliźniego. Tak bym powiedział, taka społeczna rola tych ludzi w społecznie realizowane przekazanie miłości praktycznie. To jest dzięki, jeszcze raz pozdrawiam, a tym bardziej Kraków, tamte strony, Tarnów. Ojcze, to są nasze strony. Nasze strony, tam spędzał człowiek dzieciństwo, tam ja osobiście się urodziłem w tych stronach i one mi są bardzo drogie. To jest nasza ojczyzna. Ojcze, dzięki, pozdrawiam pana, obu panów bardzo, bardzo serdecznie. A przy okazji pana Łukasza, to Olkusz też, Kraków oczywiście. Kraków, w Krakowie miałem szczęście pracować ze studentami. Bardzo mile wspominam. Bardzo mile wspominam. To była piękna praca, piękni ludzie. Wiele dobrych rzeczy uczyłem się i mam nadzieję, że się trochę nauczyłem. Też w Krakowie. I teraz tam jest dużo dobrych ludzi, współpracowników. W Tarnowie też, proszę ojca. O, ile wspomnień. Tarnów, Tuchów jest tak blisko Tarnowa. Tam 6 lat w seminarium, prawda? To też ma swoje znaczenie. Ojcze, dzięki. Życzę panom bardzo dużo siły i nie zniechęcania się. Nie zniechęcania się. Nawet jeżeli nie będziecie zrozumiani przez ludzi. Nie zniechęcać się, podnosić w górę wszystkich. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Ojciec dyrektor właśnie zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz, że bardzo często te wspólnoty nasze lokalne, gminy, powiaty, nie muszą wcale realizować złej polityki rządu. Mogą zadbać o wartości, mogą zadbać o nasze dziedzictwo, mogą także samodzielnie kreować pewne działania, aby Polska była chrześcijańska, aby Polska była Bogiem silna. Ja muszę powiedzieć, że ja mam wielki szacunek do małopolskich samorządowców, bo niemal w każdej gminie, w każdym powiecie to przywiązanie do tradycji, do polskości jest obecne. I nawet jeśli są przedstawiciele różnych środowisk, to nikt nie odważy się pomyśleć, to co dzieje się w Warszawie na przykład, że można ściągać krzyże ze szkół. I także dziękuję tym samorządowcom, którzy może nie są z naszego środowiska politycznego, ale wiedzą o tym, że przywiązanie do tradycji, do polskości, także nauka historii, to są te zadania, które także w samorządach można realizować, trzeba realizować, bo przecież bardzo często wspólnoty lokalne to także lokalne patriotyczne uroczystości, lokalni bohaterowie. Będąc wojewodą, wydałem taką publikację, taki album Wielcy bohaterowie naszych małych ojczyzn, gdzie pokazywałem też wspólnie z panem wojewodą Ryszardem Pagaczem i wojewodą Mateuszem Małodzińskim, że niemal w każdym powiecie są wielcy bohaterowie ważni dla tej społeczności, którzy przynieśli wolność danej jednostce samorządu terytorialnego, którzy się odznaczyli heroizmem w działaniu. No muszę powiedzieć, ja dorastałem w Olkuszu ponad 10 lat temu, poznałem moją żonę, krakowiankę Alicję i wtedy zakochałem się i w niej, i w Krakowie. I od tego czasu ten Kraków jest mi w sposób szczególny, szczególnie bliski, bo tak jak ojciec Tadeusz powiedział wcześniej, moje korzenie są związane też z Olkuszem. Tam dorastałem, tam się uczyłem i tam też poznałem ojca Tadeusza Rydzyka i tam organizowaliśmy marsz w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Więc te wartości są także ważne i zachęcam także wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby pytać kandydatów na wójtów, burmistrzów, jakie są wasze wartości, drodzy panowie. Czy będziecie podążali zgodnie z tą ideologią lewicową, żeby nie powiedzieć tą ideologią lewacką, czy postawicie tamę jako dobrzy samorządowcy tej, można powiedzieć, zielonej religii, bo dzisiaj słyszymy, że pewne działania Unii Europejskiej, strefy czystego transportu, takie działania, które mają pozbawić możliwości chociażby korzystania z samochodu, mają uderzyć nie w tych bogatych, którzy mają samochody elektryczne, którzy mają samochody za kilkaset tysięcy złotych, tylko w tych skromnych, którzy mają emeryturę za 1500 zł czy 2000 i muszą skromnie przeżyć ten miesiąc. Nie bójmy się stawiać pytania. Ja też, czasu nie jest wiele, ale zachęcam wszystkich, żeby przychodzić na spotkanie. Nie tylko do swoich kandydatów, ale może właśnie do tych przeciwnych i stawiać publiczne pytania o wartości i co się będzie działo na naszym lokalnym podwórku.
Rola i zadania samorządu, temat naszego spotkania. Przypomnijmy naszymi gośćmi pan poseł Łukasz Kmita, kandydat na prezydenta Krakowa oraz pan Ryszard Pagacz, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Tak.
Prosimy.
Kłaniam się, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze? No, bo specjalnie ściszyłem. No, cieszę się, że mam tutaj przed sobą takich znakomitych ludzi. Jeden młodszy, drugi starszy działacz z doświadczeniem. Po znaczkach widzę, że to są znaczki no, bardzo wartościowe, bo to jest znak PiS-u, którego sobie zawsze cenię. A przede wszystkim przed chwilą bardzo się ucieszyłem tym, że słyszałem również ojca dyrektora Rydzyka. Panowie, wy macie tak wspaniałego człowieka, który zarządza już ponad 20 lat tym Radiem Maryja i telewizją Trwam, gdzie ja zawsze jak jestem w Polsce, to bardzo często odwiedzam i patrzę, co się nowego stworzyło i bardzo chętnie również wpłacam pieniądze na wasze konto. Bo dzięki tym wartościom was wszyscy oglądają, patrzą, czasami krytykują, ale to, co zrobił ojciec Rydzyk, to jest coś pięknego. Ludzie, wy musicie z niego brać przykład. I ten pan młodszy, poseł, no i oczywiście mam nadzieję, że pan starszy jako wicewojewoda, jako samorządowcy, politycy, macie swoje wartości i swoje tak zwane DNA w sercu, które wam powie. A ja przy okazji będę was słuchał i będę wiedział, co mam w swojej książce pisać. Bo chciałbym napisać samą prawdę i tylko prawdę. Proszę państwa, w Krakowie od wielu lat.
Panie Ryszardzie, bardzo byśmy prosili o puentę wypowiedzi, o postawienie pytania bądź o finalizację.
Puenta, proszę sobie posłuchać i zapisać. W Polsce zadano, historia Polski jest ważna i piękna, odzyskanie niepodległości i w Krakowie jest Związek Legionistów Polskich, adres Oleandry. Tam się to wszystko zaczęło. Mam nadzieję, że każdy Polak, a szczególnie ci, co tam tym Krakowem po prostu z Krakowem mieli kontakt i do czynienia, to doceniają i umią uszanować te wartości historyczne. Mhm. Mam pytanie do pana posła, bo chciałbym usłyszeć, jak to pan odbiera i co się stało, że ten wspaniały obiekt Związku Legionistów Polskich raz, że był szykanowany przez władze Krakowa przez 8 lat, po drugie, pan jako wojewoda, młody człowiek, brał udział osobiście we włamaniu do tego ośrodka, a pan wie o tym, że tam na 6 kondygnacjach są pamiątki wysokiej klasy. Tam są sztandary z tej słynnej bitwy warszawskiej. Ja tam w tym ośrodku byłem. Ja się interesuję tym wszystkim, bo ja pisząc książkę chcę wiedzieć, o czym mam pisać. I może się nie będę rozwodził. Teraz czekam na panów i tego młodszego, i tego starszego. bo ja już mam też swój wiek. Nie wiem, czy państwo sobie wyobrażają.
Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękujemy za tutaj tę wypowiedź. No i jesteśmy ciekawi, panie pośle, tutaj cóż to za włamanie było?
Już mówię i jakby prostuję tą wypowiedź, bo rzeczywiście oleandry w historii Piłsudczyków i w ogóle osób, które mają Polskę w sercu, są pewnym symbolem, ale przez lata osoba, która zarządzała, doprowadziła, mówiąc uczciwie, do nie tylko ruiny ten budynek, ale także do zniszczenia no, tych artefaktów i w tym między innymi sztandarów, do zawilgocenia. Pan minister Gliński kilkukrotnie spotykał się z przedstawicielami osób, które samozwańczo zarządzały tym obiektem. Były podpisywane porozumienia, z których niestety potem nic nie wynikało i wręcz odwrotnie, dalej niszczone były przedmioty niezwykle cenne historycznie. Decyzją pana ministra Piotra Glińskiego wojewoda małopolski musiał przeprowadzić jako organ proces wejścia do tego obiektu. Te artefakty, niezwykle cenne rzeczy, trafiły do Muzeum Narodowego, gdzie od kilku miesięcy są poddawane, no można powiedzieć, takiemu procesowi rewitalizacji, suszenia. Wczoraj zapadła decyzja w Urzędzie Miasta, że miasto przekazuje ten budynek do Muzeum Narodowego i tam powstanie z prawdziwego zdarzenia oddział Muzeum Narodowego, który będzie przez państwo polskie prowadzone. To była idea, która od kilku lat była takim oczkiem w głowie pana ministra Piotra Glińskiego. No niestety, chcę to powiedzieć, wiele osób, które no, wykorzystało pewną pamięć historyczną także do działalności, no nie chcę powiedzieć niezgodnej z prawem, to tak najdelikatniej. Minister zobowiązał wojewodę, to był chyba pierwszy przypadek w kraju, po długoletnich także sporach sądowych do tego, żeby przeprowadzić proces trudny, ale dzięki temu państwo polskie, obywatele i mieszkańcy Krakowa będą mogli cieszyć się tymi zbiorami po Piłsudskim dokumentów, często autentycznych, często wyjątkowych na skalę, no można powiedzieć, światową, także sztandarami, które były w tak fatalnym stanie. Ja widziałem te sztandary, które były zawilgocone niemal zżarte przez mole. Bardzo trudny problem, ale jako jedyny w Krakowie miałem odwagę i wczoraj nawet dostałem wiadomość od pana ministra Piotra Glińskiego SMS-em. Dziękuję za to, że zrealizowaliśmy, bo być może ta wąska grupa, która straciła możliwość zarządzania nie do końca legalnie tymi zbiorami, która no niestety działała na rzecz zniszczenia pewnych artefaktów, została no, w jakimś stopniu upomniana. Oczywiście część dokumentów, które nie były, nazwijmy to w sposób niezgodny z prawem, przejęte, trafiła do tych osób, zostało im to oddane. Natomiast no też państwo nie może pozwalać na to, żeby dokumenty, które są własnością państwa, no były niewłaściwie przechowywane przez osoby do tego nieupoważnione i także, żeby własność narodu trafiała do osób, które może mają dobre jakby intencje, ale też często są sterowane przez osoby, no nazwijmy to, nie zawsze z dobrymi intencjami. To był trudny temat, ale mieszkańcy Krakowa i muszę powiedzieć, że po tej sytuacji z oleandrów dostałem kilkadziesiąt wiadomości od osób związanych z historią Krakowa, od profesorów, od ludzi prawicy, którzy powiedzieli, no wreszcie ktoś uporządkował tą trudną sytuację. Czasem właśnie wojewoda jako organ działania państwa musi stanąć, musi wykonać pewną trudną rzecz. Nie dlatego, że ja miałem na to ochotę, tylko to był interes państwa. To była polska racja stanu, aby te artefakty były przekazane przyszłym pokoleniom. Ale panu z Bawarii, który dzwonił, ja zachęcam do tego, żeby skontaktować się ze mną w biurze poselskim. Dokładnie wszystko opowiem. Także z dokumentami, także z datami, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie zamieściło bardzo szczegółowy opis, dlaczego trzeba było przeprowadzić tak zwaną egzekucję w tym zakresie. Może pan nie ma wiedzy, ja jestem otwarty. Często przedstawiciele administracji muszą także takie trudne tematy realizować, ale jeszcze raz mówię, zawsze miałem takie przekonanie, że musimy to robić dla przyszłych pokoleń i dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
6 minut po godzinie 19:00, rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszymi gośćmi pan poseł Łukasz Kmita, pan Ryszard Pagacz, wojewoda małopolski 2020-2023. Zapraszamy kolejnych radiosłuchaczy oraz widzów telewizji Trwam. Halo, bardzo proszę. Halo, prosimy.
Halo, halo, dzień dobry. Szczęść
dzień dobry.
Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze.
Na wieki jako Wamęcki mamy przyjemność.
Zdzisław z Gostynina.
Bardzo proszę. Prosimy o wyciszenie, nie wiem, czy radioodbiornika, czy tak, telewizora, tak. Ponieważ będzie panu po prostu trudno prowadzić swoją myśl.
Tak, już wyciszyłem. Ja mam takie zapytanie, proszę ojca. Chciałem się dowiedzieć tutaj w imieniu mieszkańców naszej okolicy, pięknej ziemi gostynińskiej, czy wojewoda ma możliwość zablokowania, czy wojewoda ma możliwość, ma wpływ na działania wójta gminy, który wystawił na sprzedaż obiekt kultury i tradycji wsi, a wcześniej był to obiekt, budynek szkoły podstawowej w miejscowości Białe, powiat gostyniński. I ten obiekt został zabrany mieszkańcom, którzy go wybudowali własnymi rękami, z własnych środków, z własnych materiałów. W poprzednich latach nasi ojcowie i dziadowie ten obiekt wybudowali i w tej chwili wójt rozporządza po prostu tym obiektem. Zabrał nam ten obiekt. 2 lata jesteśmy pozbawieni takiego obiektu. Nie mamy dachu nad głową, ponieważ nasza okolica w promieniu 3 wsi, które sąsiadują ze sobą, nie ma ani remizy strażackiej, ani świetlicy wiejskiej. Mieliśmy w tym obiekcie wcześniej, w poprzednich latach, lokal do głosowania. Nie mamy gdzie głosować. I w tej chwili jest ten obiekt wystawiony do sprzedaży za marne grosze i jeżeli po prostu ten obiekt zostanie sprzedany, to po prostu my zostajemy na niczym. Po prostu zostajemy bez dachu nad głową, jak powiedziałem wcześniej. I bardzo prosimy o odpowiedź, czy wojewoda może wpłynąć na działania wójta gminy Gostynin, żeby po prostu go od takiego zamiaru, prawda?
Możesz odpowiedź.
Bardzo dziękujemy panie Zdzisławie za podjęcie tego tematu. To też jest dla nas niezwykle ważne i to jest taką cechą charakterystyczną również Radia Maryja Telewizji Trwam, że podejmujemy tematy jakże bliskie naszym radiosłuchaczom oraz widzom w sposób bardzo konkretny. Dlatego też i za ten konkret bardzo serdecznie panu dziękujemy. Przekazujemy głos.
Bardzo dziękuję za to pytanie. No właśnie to jest tak, że administracja samorządowa ma swój zasób, ma swoje środki trwałe i sam wójt nie może zdecydować o sprzedaży majątku. To jest niezwykle ważne. Wójt występuje z uchwałą do rady gminy i radni podejmują decyzję o tym, czy majątek może być sprzedany, czy nie. Myślę, że i tu pana wojewody Ryszarda Pagacza i też moja opinia, że samorządy co do zasady nie powinny wyzbywać się majątku, który właśnie był majątkiem budowanym w tak zwanym czynie społecznym. Raczej powinny tworzyć świetlice wiejskie. Są programy i także ze środków europejskich na to, żeby ożywiać lokalne społeczności. Natomiast wojewoda jest organem nadzoru i samodzielnie nie może wtrącać się w to, czy dany wójt i Rada podejmują decyzję, bo to jest decyzja danego samorządu, ale może skontrolować uchwałę Rady Gminy, bo Rada Gminy na wniosek wójta albo podejmuje uchwałę, albo nie podejmuje o sprzedaży majątku. I jeśli okazuje się, że w tej uchwale są jakieś błędy formalne, że są tam, powiedzmy, złe podstawy prawne, to wojewoda może taką uchwałę dotyczącą sprzedaży uchylić. Jakby administracja rządowa nie może wprost wpłynąć i powiedzieć: panie wójcie, źle pan robi, nawet jeśli tak myślimy. Bo jednak samorząd teoretycznie powinien samodzielnie podejmować pewne decyzje. Myśmy często interweniowali na wniosek mieszkańców. Ja proszę pana, żeby pan napisał do wojewody z danego terenu, wskazał, że jest to uchwała, która jest niekorzystna dla wspólnoty lokalnej, bo na pewno jest taka uchwała Rady Gminy z prośbą o jej uchylenie lub zaskarżenie do sądu administracyjnego i wtedy służby wojewody mają obowiązek przeanalizowania tej uchwały. Ale niemniej jednak, tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzało się na likwidację wiejskich szkół, ale także miejskich, bo uważaliśmy, że to jest dobro wspólne. Nie można z tego obszaru wspólnoty wyciągać pewne elementy, bo gmina dopłaca na przykład do edukacji. Tak tutaj jesteśmy zdania, że władze samorządowe powinny bardzo mocno przemyśleć, czy to jest dobry kierunek wyprzedawania majątku. Tak może być w Krakowie, bo bardzo często właśnie kandydaci nie chcą odpowiedzieć na moje pytanie, tak jest w przypadku pana kandydatów i pana Łukasza Gibały i pana Aleksandra Miszalskiego, gdzie istnieje ryzyko, że spółki miejskie, wodociągi, PKM, MPK, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, także MPO i inne spółki miejskie mogą być sprzedawane. Ja tutaj powiedziałem mieszkańcom na spotkaniach ze Solidarnością, że jestem absolutnie przeciwnikiem wyprzedaży majątku, w tym wyprzedaży pewnych dóbr rodowych, tak byśmy powiedzieli w przypadku Krakowa. Wtedy może się okazać, że koszty śmieci pójdą do góry, że koszty dostarczania wody pójdą do góry, koszty dostarczania ciepła. To jest bardzo ważny temat, dlatego gorąco apelujemy wspólnie z panem wojewodą Ryszardem Pagaczem, kochani, idźcie na wybory, bo to są sprawy was dotykające. Woda, odbiór odpadów komunalnych, odbiór śmieci, ceny za te usługi, to są decyzje samorządu.
Krótko mówiąc, dodając do tego, co pan wojewoda tu przed chwileczką powiedział, organ administracji rządowej, jakim jest wojewoda, nadzoruje samorządy pod kątem zgodności z prawem. Jeżeli uchwała jest zgodna z prawem, to niestety będzie mógł sprzedać samorządowiec dany obiekt. Natomiast jeżeli się okaże, że uchwała przyjęta przez Radę Gminy nie jest zgodna z prawem, to wtedy może być zablokowana, a więc nie dojdzie do sprzedaży. Natomiast ja bym jeszcze tutaj sugerował, że rozmawiać w takiej sytuacji z radnymi, bo przecież to radni są tymi elektorami spraw lokalnych i przekonywać ich do takich rozwiązań, jakie z naszym zdaniem są słuszne i dobre dla naszej społeczności lokalnej.
A jakie są główne wyzwania stojące przed Sejmikiem Województwa Małopolskiego i jakie są pana propozycje, aby tę sprawę rozwiązać?
Ja bym jeszcze tutaj dodał do tego, co była mowa, ojciec dyrektor zresztą o tym wspomniał, kultura. To nie tylko ta kultura taka osobista na co dzień, jakim językiem mówimy, jak do siebie odnosimy się, ale ta kultura szerzej pojmowana, bo przecież wiemy, że Sejmik Województwa Małopolskiego zarządza jednostkami kultury. To są teatry, to są różnego rodzaju instytucje kultury, jak muzea, jak takie jednostki, które kształtują, bo przecież kształtują nasze podejście, naszą świadomość, nasz patriotyzm. I myślę, że tutaj jest ogromne pole do popisu właśnie dla Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ostatnim czasie powstało szereg jednostek kulturalnych, zresztą Tarnów również doczekał się Muzeum Armii Krajowej, na takie możliwości, jakimi dysponuje i na te zbiory, jakimi dysponuje Tarnów, rzecz jasna. Ale cieszy się on bardzo do dobrym uznaniem. Wizyty nauczycieli razem z dziećmi budują świadomość. I to jest ta możliwość, gdzie przez tworzenie, ale przez tworzenie uczestniczenie w różnego rodzaju programach, które wzbogacają to nauczanie historii na żywo. Kiedyś pochwaliłem się tym wspomnianym odbudowanym zamkiem i pani jedna z pań dyrektor opowiedziała, że zabrała tam dzieci. Właśnie o to chodzi, żeby na żywo budować świadomość u tych dzieci dwóch, trzech, czterech, pięcioletnich. One zapamiętają to bardziej niż taki słowny przekaz. Coś, co powstało z niczego, praktycznie z ruiny. Czy też ta wizyta w Muzeum Armii Krajowej i przy okazji wykład, przy okazji informacja o tym, do czego jest te ekspozycje. Nawet bardzo ciekawy pomysł, bo pani za dobre odpowiedzi wręczała kamyczki. Dzieci się potem cieszyły, kto tych kamyków nazbierał najwięcej. To był taki test. Natomiast różne sposoby nauczyciele mają, by uczyć od najmłodszego wiedzy historycznej. Myślę, że tutaj sejmik ma ogromną rolę.
Czyli słyszymy kultura. Tak. Niezwykle ważna rzeczywistość. A jaka jest pańska wizja rozwoju Krakowa?
Przez lata Kraków był bardzo otwarty na turystów. W efekcie, szczególnie w centrum, mieszkańcy musieli się wyprowadzać, dlatego że głośni turyści, biznesmeni, którzy kupowali kamienice, którzy byli wręcz, no, można powiedzieć, mieszkańcy byli intruzami w swoim mieście. Ja chciałbym wrócić do tego, że najważniejsi w Krakowie będą mieszkańcy, że jeśli taka będzie decyzja wyborców, ja jako prezydent będę rozwiązywał konkretne problemy mieszkańców, konkretne oczekiwania. Już mam w tej chwili opracowanie, z którego wynika, że w taki sposób, no, likwidacji pewnych barier komunikacyjnych można skrócić o 15 minut dziennie korki w Krakowie, żeby każdy z nas będzie krócej stał w korkach. Ale to także modernizacja szpitali, budowa ośrodków dla osób starszych, budowa infrastruktury drogowej, kluczowej z punktu widzenia tego, aby ruch pojazdów wyprowadzić ze ścisłego centrum. To są takie cztery ważne trasy: Pychowicka, Zwierzyniecka, Nowobagrowa i Ciepłownicza. I wtedy mniej pojazdów będzie wjeżdżało do centrum Krakowa. Nie trzeba będzie tworzyć żadnych stref czystego transportu. Będzie po prostu, będzie po prostu bardziej ekologiczny.
Panie wojewodo, a czy wobec tego rozważałby pan możliwość budowy metra?
I właśnie. Metro jest bardzo potrzebnym projektem, ale zapytałem polski rząd, czy przeznaczy środki na to. Okazało się, że ci wszyscy kandydaci, którzy mówią, że już tam prawie, że premier obiecał środki na budowę metra, z dokumentów wynika, że nic takiego się nie dzieje. Ani parlamentarzyści z Małopolski, ani władze samorządowe nie zabiegały o środki na budowę metra. Ja jestem zwolennikiem budowy metra, ale wcześniej trzeba zrobić audyt transportowy, trzeba także rozbudować linie kolejowe, które są w Małopolsce i zostały wybudowane w ostatnich latach. Trzeba także, aby powstały nowe przystanki. Już teraz będzie powstawał przystanek na osiedlu Piastów, przystanek na Przylasku Rusieckim i tylko i wyłącznie sprawnie działająca komunikacja, ale jako której częścią jest metro, może spowodować, że mieszkańcom będzie żyło się lepiej. Tak, jestem za budową metra, ale wcześniej nowe linie tramwajowe także na Azory, tramwaj na Azory, tramwaj na Kliny i także tramwaj w takich kierunkach z Kawiny, aby odciążyć także ruch samochodowy, który jest z tak zwanego obważanka. Codziennie do Krakowa przyjeżdża 250 tysięcy pojazdów. Wydaje się, że niezbędne jest to, żeby usprawnić komunikację, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. I także bardzo ważny projekt, o którym chcę powiedzieć, mieszkańcy także narzekają na betonowanie miasta. Bardzo mocno zdziwiłem się, że obecny rząd przesuwa wejście w życie rozporządzenia, które zostało przygotowane jeszcze przez pana ministra Budę, które miało zatrzymać betonowanie miasta i także miało spowodować zatrzymanie raju dla deweloperów. Niestety tak się nie dzieje. Dziwię się, bo kandydaci Platformy Obywatelskiej Trzeciej Drogi mówią o tym, że w Krakowie będzie zielono, że już nie będzie patodeweloperki, a jednocześnie rząd pozwala na to, żeby takie działania były realizowane. Ja też chcę powiedzieć o jednej rzeczy. W Krakowie koszty kampanii są ogromne, ale ja nie zaciągam długów ani u deweloperów, ani także u innych osób z kręgów towarzyskich, biznesowych. Uważam, że wartością jest program, jest merytoryka. Często widzimy kandydatów, którzy wiszą na słupach, na latarniach, którzy także na przystankach, ich tysiące plakatów i banerów. Kochani, to wszystko kosztuje i po wyborach ci ludzie będą musieli spłacać długi. Moja osoba, gwarantuję Państwu, że nie będę uzależniony ani od deweloperów, ani od kręgów towarzysko-biznesowych, które do tej pory otoczały miasto jak pajęczyną.
O czym wspomina pan poseł Łukasz Kmita, kandydat na prezydenta Krakowa, samorządowiec od 2006 roku. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Kochani, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, bo zanim wybory, to najważniejsze dla chrześcijan święta. Chcemy wspólnie z panem wojewodą Ryszardem Pagaczem złożyć państwu najlepsze życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie w naszych sercach, będzie dodawał nam radości, wiary w to, że Polska będzie silna, a w naszych rodzinach będzie panował pokój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wesołych świąt.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I panowie, którzy składają te życzenia, pan poseł Łukasz Kmita wspomniany i pan Ryszard Pagacz, wicewojewoda Małopolski w latach 2020-2023, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie, za zasłuchanie w dzisiejszy program w Rozmowie Niedokończone. Serdecznie pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.